w tych faktach pytanie, co dalej? Kiedy odbędzie się pogrzeb zmarłego wczoraj papieża? Później kolejny kraj żegnający Ojca Świętego biciem kościelnych dzwonów. To Meksyk. Będzie też Kraków, bo właśnie stąd przed 9 laty Franciszek pozdrawiał tłumy wiernych. Piątek, sobota lub niedziela. Prawdopodobnie jednak sobota, 26 kwietnia. To możliwa data pogrzebu zmarłego wczoraj papieża Franciszka. Według informacji przekazywanych przez Biuro Prasowe Watykanu, dokładny dzień poznamy dzisiaj. Kto podejmie decyzję o dacie pochówku Ojca Świętego? O tym w relacji naszego dziennikarza, Igora Skrzypka.
Zdecyduje o tym kongregacja kardynałów. Wskazówki dotyczące tego, kiedy pochowany ma zostać papież, zawiera konstytucja apostolska, zatwierdzona jeszcze przez Jana Pawła II. I zgodnie z nią, pogrzeb głowy kościoła ma odbyć się między 4 a 6 dniem od śmierci. To wskazywałoby, że najbardziej prawdopodobna data pochówku papieża to najbliższa sobota, 26 kwietnia. Wiadomo, że Franciszek chciał zostać pochowany poza Watykanem w rzymskiej Bazylice Matki Boskiej Większej, a nie w grotach watykańskich.
Na znak żałoby po śmierci papieża Franciszka wczoraj było słychać dzwony wszystkich kościołów katolickich w Meksyku, podał dziennik Sol de México. W stolicy kraju główny dzwon potężnej katedry metropolitalnej zabrzmiał aż 100 razy. Wewnątrz portret Ojca Świętego otoczony był kwiatami. Jedni robili zdjęcia, inni w ciszy się modlili. Na zewnątrz powiewała flaga Meksyku opuszczona do połowy masztu. Myślę, że śmierć papieża jest jedną z najbardziej odczuwalnych. Był niezwykłą osobą i czuję to głęboko, chociaż znałam go tylko z mediów. Bardzo cierpiał, był chory, więc modliłam się modlitwą Ojcze Nasz o jego wieczny odpoczynek. Tak mówiły wierne Marta oraz Maria. Polscy wierni byli wczoraj obecni w gdańskim Matemblewie. Stoi tam ołtarz papieski, przy którym mszę świętą odprawił Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1999 roku. To miejsce odwiedził wczoraj trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Stoimy teraz w wyjątkowym miejscu, też ołtarz papieski obok nas.
No dokładnie.
W taki dzień inaczej się tutaj jest?
Przyznam szczerze, że mam powrót do czasów, kiedy Jan Paweł II przy tym ołtarzu odprawiał mszę. To się przypomina.
Bardzo przykro nam jest naprawdę, nie? Wiedzieliśmy, że kiedyś to nastąpi, ale nie tak szybko.
To jest taka szczególna chwila, bo to jest taka pamiątka po naszym papieżu, bo to przyszło wiadomo ze Zaspy. Byłem wtedy, byliśmy razem, wspólnie. No to jest trudny czas, no, żeby się z tym pogodzić, ułożyć sobie ponownie, co będzie dalej po papieżu Franciszku.
Papież Franciszek zapisał się m.in. w historii Krakowa. Brał udział w Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w stolicy Małopolski w 2016 roku.
Miałem tą okazję spotykać się z papieżem Franciszkiem i widzieć, jak on reaguje właśnie, gdy coś się działo, kiedy był scenariusz zaplanowany, a on robił zupełnie inaczej. Ale chyba najbardziej tak zapamiętam tą drogę krzyżową i to wzruszenie papieża Franciszka, kiedy słyszał te świadectwa, bo to była jakby ta kwintesencja jego pontyfikatu. Być blisko ludzi, szczególnie tych pokrzywdzonych, być blisko ludzi biednych, ubogich, tych, którzy nie mają nadziei, i żeby im tą nadzieję dawać. I potem przemówienie papieża Franciszka właśnie, kiedy mówił o bohaterach miłosierdzia, którymi mamy się stać, którym, no to było coś niesamowitego. I z tej przyczyny myślę, że dzisiaj to pamiętam najbardziej, jeśli chodzi o papieża Franciszka, ten moment. Pamiętam również, bo organizowałem przejazd tramwajem, pamiętam jego tutaj uśmiechy, pamiętam z tego okna przemówienia, bo też jakoś gromadziłem tutaj wiernych, nowożeńców, innych, żeby posłuchali papieża Franciszka, ale żeby im również pobłogosławił. No wiele byśmy mogli tutaj opowiadać i myślę, że przychodzi taki czas, kiedy będziemy nie tylko wspominać, ale starać się wprowadzać w życie to, co nam papież powiedział, bo jego nauczanie rzeczywiście było nadzwyczajne.
Opowiadał ksiądz Łukasz Michalczewski. W RMF FM wracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego. Gościem naszego dziennikarza był watykanista, profesor Arkadiusz Stępina.
Papież Franciszek, który też wiele mówi o cierpieniu, i też bardzo wiele mówi o prawach osób wykluczonych, na przykład umierających, na przykład ciężko chorych, zdecydował się jednak, albo jego otoczenie zdecydowało się na dużo większą dyskrecję w tych kwestiach. Czy to jest kwestia czasu, czy to jest kwestia odmiennych mediów, czy to jest jednak kwestia osobowości papieża, który, mówię teraz o Franciszku, zdecydowanie nie miał tego wymiaru aktorsko-reżyserskiego w sobie, który miał Jan Paweł II.
Nie można czynić zarzutu Janowi Pawłowi II, że miał zdolności aktorskie.
To nie jest zarzut, to jest raczej porównanie osobowości.
Tak, i on je potrafił przełożyć w stosunku 1:1 w real polityk. On potrafił uwodzić ludzi także intencjonalnie. Mieliśmy fantastyczny przykład, jak imitując Jana Pawła II, kardynał Dziwisz, który nawet modulował ten baryton w bardzo podobny sposób, ocierał się o kopię i małą wiarygodność. Więc w przypadku Jana Pawła II był to splot tych okoliczności, które decydowały, że potrafił uwieść w pozytywnym tego słowa znaczeniu ludzi. To również dotyczy tej filozofii cierpienia, o której pan redaktor powiedział, dowartościować sens cierpienia. Myśmy mieli akurat z otoczenia Jana Pawła II, również w Polsce, bardzo taką znaną figurę duchownego, oczywiście nie tak oplecioną tymi biskupimi splendorami jak Jan Paweł II, chodzi mi o księdza Kirchnera, który w stosunku do cierpienia jako filozof katolicki zastosował zupełnie inną wykładnię. Jan Paweł II apoteozował cierpienie. Podobnie Franciszek. Ich obydwu, ponieważ zjawiska społeczne nie mają mechanicznego uwarunkowania. To znaczy są zawsze splotem wielu strumieni, które potem płyną wielką rzeką, więc i jeden aspekt, który pan redaktor wypunktował, i drugi, i trzeci w przypadku Jana Pawła II i Franciszka zadecydował o tym, czyli przyczyny, dlaczego nie ustąpili. Ten splot przyczyn zadecydował o tym, że pozostali na tym swoim posterunku do końca. Obydwaj dzielili natomiast to samo przekonanie co do misyjności swojego posłannictwa. I nie odpuścili nawet jednego dnia. Papież Franciszek w ostatnich dniach heroicznie przyjął wyjątkowo niesympatycznego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, za którym nie przepadał, podobnie jak za prezydentem, ale w poczuciu misyjności przyjął go, kierując się w dużo mniejszym stopniu kurtuazją i etykietą dyplomatyczną.
I na koniec pytanie o to, co się w tej chwili dzieje. Wspomniał pan profesor o tym, że prawdopodobnie otoczenie papieża Franciszka, także ci, którzy są zwolennikami jego wizji Kościoła, wykorzystali te ostatnie tygodnie, dane im przez lekarzy w dużej mierze, na organizację przyszłego konklawy. Co teraz się może dziać w konklawę? Czy to jest trochę tak jak w tym filmie słynnym, który ostatnio wiele osób wyglądało, że zaczynają się szykować dwie wrogie frakcje, czy kilka frakcji, bo to jednak bardziej skomplikowane jest, nieprzychylnych sobie frakcji, czy też w zasadzie to konklawę i ten konsystorz jest tak ustawiony, że to są co najwyżej spory w rodzinie, a nie ten wielki spór, który rzeczywiście dzieli Kościół, ale niekoniecznie dzieli już kolegium kardynalskie.
Spór jest, kontrowersje są. Teoretycznie scalać to powinna osoba Ducha Świętego, który patronuje elekcji papieskiej, no ale dobrze wiemy, że kardynałowie, którzy mieliby tylko odgadnąć zamiar Ducha Świętego w tej koncyliacyjnym jakby namyśle, czasami odwalają za Ducha Świętego całą robotę. I należy antycypować, że tak będzie i w tym przypadku, jakkolwiek brutalne, mechaniczne przeniesienie tych paradygmatów z filmu, czyli tych modeli z tego filmu Konklawy na podstawie powieści Harrisa w stosunku 1:1 byłoby obrazoburcze. Natomiast jest spór, no przynajmniej trzech takich środowisk w kolegium kardynalskim, czyli ultrakonserwatystów, konserwatystów, którzy nie mają szansy na przeforsowanie swojego kandydata. Podobnie jak i Bergogliani, czyli ci, którzy gdzieś tam identyfikują się bardzo silnie z papieżem Franciszkiem, ale ponieważ papież Franciszek poniósł porażki na wielu polach, nie tylko w konfrontacji z kurią, nie tylko o tym, o czym mówiliśmy na samym początku, ale poniósł też i inne porażki, które były mu wytykane, również we własnym obozie. To w moim przekonaniu eliminuje wybór bliźniaka papieża Franciszka na jego następcę. Natomiast jest znaczna część centrystów, ludzi, którzy są z namaszczenia papieża Franciszka, którzy mogą się podpisać pod jego wizją ubogiego kościoła, ubogich ludzi, ale którzy potrafią znaleźć i podać rękę obozowi konserwatywnemu. I tutaj upatrywałbym dwa nazwiska, kardynała Parolina i kardynała Gracha, tym bardziej, że obydwaj są w słusznym wieku, czyli nie są za młodzi. Kardynałowie nie będą chcieli wybrać nowego, młodego papieża, między innymi dlatego, że długi pontyfikat w przypadku zejścia na manowce, używam to w cudzysłowiu, byłby wielkim nieszczęściem dla naszego grona kolegium kardynalskiego, więc będzie wybrany papież w zaawansowanym wieku, który nie będzie generował takiego długiego pontyfikatu jak Jan Paweł II. I widzę tutaj te dwa nazwiska, kardynała Parolina i kardynała Gracha. Tym bardziej, że istnieje pewna tęsknota za mniej spontanicznym, mniej latynoskim pontyfikatem, być może w nawiązaniu do tego dziedzictwa uporządkowanego, niezwykle strukturalnego pontyfikatu, ale niestety przegranego papieża Benedykta XVI.
Bardzo dziękuję, profesor Arkadiusz Stępin, watykanista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Wszystkie rozmowy, najważniejsze informacje i aktualizowane doniesienia to wszystko na naszej stronie internetowej rmf24.pl, a fakty w RMF FM wracają o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.